Jest prawie 9:10 w Radiu Gdańsk, program Nie Tylko Metropolia. W studio w Gdańsku Adam Kwiatkowski, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Joanna Rejs, wykładowca akademicki i architekt krajobrazu oraz Hanna Brejwo, wójt gminy Pszczółki. Ale jak Państwo się zorientowali, Radio Gdańsk uruchomiło w ostatnim czasie także redakcję w studio w Słupsku i tam Przemek Woś zaprosił Macieja Haberskiego, wiceburmistrza Kępic. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witamy. Państwo już po pączkach?
Nie.
No nie wszyscy.
A my już tak. No to... A my już tak. Maciej Haberski przywiózł przepyszne faworki od mamy, także mogą no to, Państwo zazdrościć.
To Gdańsk trochę zazdrości Słupskowi. Natomiast dzisiaj będziemy mówili o sprawie, która no trochę mniej uśmiechu wywołuje. Ja bardzo prowokacyjnie zapytam samorządowców, czy w waszych gminach trwa coś, co niektórzy nazywają rzezią drzew?
Ja nie mogę tego powiedzieć o gminie Pszczółki, ponieważ u nas mieszkają bardzo rozsądni mieszkańcy i dbają o środowisko. Oczywiście edukacja robi swoje, ale ludzie na wsi mają to do siebie, że szanują zieleń jako naturę. Oczywiście nie jestem aż tak naiwna, więc robię objazdy po gminie każdego dnia.
Dzisiaj taka kontrola będzie, tak?
Ja jeżdżę każdego dnia po to, żeby zobaczyć, czy nagle gdzieś mam pusty plac, czy jeszcze go nie mam. Rzeczywiście są wycinki, ale to są naprawdę pojedyncze i mało tego, na tyle ludzie są u nas fajni, przewidywalni, rozsądni, że wiedzą, że jak wytną zieleń, to tak naprawdę zaszkodzimy sobie. A poza tym my od dawna, my na terenie gminy nie mamy lasu, nie mamy parków, w związku z powyższym sami bardzo o to dbamy i budujemy parki.
Żeby ta zieleń była w naszym otoczeniu.
Tak jest,
tak?
Już wybudowaliśmy jeden park duży, który ma 5 hektarów. Teraz budujemy 10-hektarowy. Za chwilę będziemy 8-hektarowy. Robimy nasadzenia i mieszkańcy wiedzą, że idziemy w tym kierunku. Więc działanie w drugą stronę byłoby wbrew logice i samemu sobie.
Tutaj optymistyczna wypowiedź, a panie panie Macieju, jak to wygląda w gminie Kępice?
W gminie Kępice może podobnie, jeżeli chodzi o mieszkańców, bo więcej jest dopytywań różnego rodzaju, czy na pewno można, czy takie, tego typu drzewo, czy bez żadnej zgody można wycinać, ale my jesteśmy troszeczkę w innej sytuacji. Nasza gmina to jest ponad 60% lasów, czyli w przeciwieństwie tutaj do pani wójt, my nie tworzymy nowych parków, tej zieleni jest mnóstwo, a nawet wcześniej dochodziło do takich absurdów, że mieliśmy nakazy sadzenia, wiadomo, po wycince, kolejnych gdzieś zalesiania drzew i to zazwyczaj w stosunku 2:1 i mieszkańcy się dziwili. No dlaczego...
Po co jeszcze
drogi...
więcej, tak?
Tak, jeszcze więcej, bo już tych lasów chyba wystarczy. I stąd może troszeczkę inaczej, ale naprawdę nie ma żadnej jakiejś gwałtownej wycinki. Jak mówię, ludzie są bardziej zainteresowani i pytają, czy takie akurat mogą... Boją się po prostu późniejszych jakichś konsekwencji.
To ja tutaj pytanie do dyrektora Adama Kwiatkowskiego z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Czy te przepisy, które obowiązują teraz, które nazywa się czasami Lex Szyszko od nazwiska ministra środowiska, czy one w jakikolwiek sposób dotyczą możliwości wycinki lasów, także tych prywatnych, czy to jest zupełnie inna sfera i to, co nazywamy lasem, jest bezpieczne i tu nie ma zagrożenia?
To jest zupełnie inna sprawa. Ja tu chciałem wyraźnie i głośno powiedzieć, że te przepisy absolutnie nie dotyczą terenów leśnych. Tereny leśne, czy to lasów państwowych, czy tereny leśne lasów właścicieli prywatnych, mają swoje odrębne przepisy. Tam wszystko reguluje ustawa o lasach i te przepisy, które teraz weszły w ustawie o ochronie przyrody, absolutnie nie dotyczą gruntów leśnych.
A czy macie Państwo sygnały, że ktoś pod osłoną tych nowych przepisów próbuje naruszać te przepisy dotyczące ochrony lasów państwowych? Czy tutaj nie widzi pan takiego zagrożenia do tej pory?
Lasów różnej własności, bo
tak,
to nie tylko lasów
własności.
Państwowych. Nie, ja do tej pory nie dostałem takich sygnałów, żeby pod pretekstem zmiany ustawy o ochronie przyrody, o której dzisiaj mówimy, ktoś próbował nielegalnie wycinać drzewa w lesie. O tym nie słyszałem, aczkolwiek nie wykluczam tego. Dlatego chciałem tutaj właśnie bardzo, bardzo stanowczo powiedzieć, że te przepisy nie dotyczą absolutnie lasów. I tu musimy się pilnować, bo lasy są zagospodarowane zgodnie z ustawą o lasach, i tam mamy dokładnie opisane, jak przepisy regulują kwestię wycinki drzew.
Przypomnę, w programie Nie Tylko Metropolia gościmy Macieja Haberskiego, wiceburmistrza Kępic, Adama Kwiatkowskiego, dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Joannę Rejs, wykładowca akademickiego architekta krajobrazu oraz Hannę Brejwo, wójta gminy Pszczółki, a my do dyskusji wrócimy za 3 minuty.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
W programie Nie Tylko Metropolia wracamy do dyskusji o wycince drzew i nowych przepisach, które weszły w życie. Joanna Rejs, architekt krajobrazu. Pani Joanno, dlaczego tak często krzyczymy o tym, że jest ta rzeź drzew? Czy zieleni w naszych miastach jest za mało po prostu?
Tak, ogólnie rzecz biorąc, patrząc na Gdańsk na przykład, bo jesteśmy w Gdańsku, więc właściwie ten przykład chyba jest dla nas najbardziej miarodajny. Wydaje nam się, patrząc dookoła, szczególnie na obrzeże miasta, że zieleni jest dużo, bo jesteśmy otoczeni przez lasy. Niestety jest to zieleń, niestety albo stety, jest to zieleń, która nie jest w zarządzie miasta, bo są to lasy państwowe, Trójmiejski Park Krajobrazowy. Jeżeli chodzi o zieleń czysto zarządzaną przez miasto, gminę, tak? przez gminę miejską Gdańsk, to jest to odsetek całej powierzchni miasta. Jest to około 2% tak naprawdę powierzchni miasta należy do, obejmują tereny zieleni miejskie, w tym wliczając ogród zoologiczny nasz gdański i wliczając w to również tereny cmentarzy, które według prawa z założenia są terenami zieleni. Jednak patrząc na to, jak cmentarze z roku na rok też coraz gorzej wyglądają, jeżeli chodzi o ilość drzew tam, ponieważ na cmentarzach też od lat odbywa się rzeź drzew tak naprawdę.
Niezależnie od nowych przepisów, tak.
Ogólnie właściwie, miałabym się powiedzieć o zmianie samej w ustawie o ochronie przyrody, to jedną sprawą są zapisy, które wiele z nich jest po prostu strasznych z punktu widzenia ekologicznego i przyrodniczego, ale najgorsza w tym wszystkim jest litera prawa, czyli zamysł jakby, który może przeczytać, właściwie no nie sposób nie przeczytać tej litery prawa w tych zapisach, czyli taki zamysł, że ogólnie właśnie te wypowiedzi ministra to jakby wzmacniają ten przekaz, że przyroda jest po to, że mamy wręcz obowiązek przecież korzystać, zarządzać i korzystać z przyrody, więc jest jakby taki kreowany taki pogląd, że to jest obowiązek i że my właściwie wręcz to mamy obowiązek powycinać teraz te drzewa.
No ale jest tak bardziej mowa o możliwości korzystania ze swojej własności.
Tak, ale jeżeli chodzi o możliwości korzystania ze swojej własności, to jest też tak, że znowu tutaj my kulturowo może przez to, że mieliśmy przez wiele lat, przez dziesiątki lat prawo do korzystania z własności ograniczane, to zaczynamy jakby, próbujemy chyba to odreagowywać przez ostatnie 20 lat i faktycznie te prawo własności wydaje nam się, że możemy realizować ponad wszystko. Nie myśląc o tym, że krajobraz, miasto zaczyna się od naszego domu i to pokutuje nie tylko w przypadku drzew, ale to pokutuje też w tym, że każdy chce mieć bardziej kolorową elewację, wyróżniać się od sąsiadów, stąd się biorą te kolorowe kakofonie i tak dalej, żebym za bardzo nie odeszła w bok, bo mam tendencję do dygresji
tak?
Bardzo poważnych.
Ale to właśnie tutaj a propos tego, tak, co powiedziała pani przed chwilą, pytanie do wiceburmistrza Kępic i za chwilę do pani wójt. Czy z samorządami ktokolwiek te nowe przepisy, które weszły w życie, w jakiś sposób konsultował? Skoro mówimy tu o literze i pewnym duchu prawa, przypomnijmy, to nie był projekt rządowy, to nie był projekt resortowy, to był projekt poselski. Ale czy w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek mniej czy bardziej formalnej formie na przykład samorządowców pytano. Panie Macieju, jak to wyglądało?
Nie było jakichś konsultacji. Tylko ja chciałbym tutaj nawiązać jeszcze do wypowiedzi poprzedniczki. Jeżeli mówimy właśnie o tych prawie własności, ale pamiętajmy, że wcześniej także dochodziło do absurdów. My mamy taki koronny przykład, szanowni państwo, w naszym chodniku gminnym rosło drzewo brzoza, która zagrażała dla sklepu obok stojącego, dla mieszkańców i my walczyliśmy ponad 3 lata o wycięcie tego. Dopiero to się oparło o Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i nikt nie respektował prawa własności, tylko najważniejsze było drzewo. Drzewo, ta brzoza przez ten czas zniszczyła na przykład sklep, podłogę w sklepie, bo korzenie tam wyszły. Tak więc możemy mówić o różnych absurdach, prawda?
Przepisy były poprzednio za bardzo chroniące w takim przypadku, tak, jak ta brzoza, tak?
Dokładnie, ja mam takie wrażenie, że popadamy czasami ze skrajności w skrajność, prawda? Że najpierw nie można, teraz można, ale ja i tak uważam, ja mówię, my się tutaj chyba na pewno będziemy różnić, bo ja patrząc na naszą gminę, gdzie jak wspomniałem ponad 60% lasów, to i gro jest jednak na naszych terenach także drzew, nie tak jak w mieście Gdańsku, jak wspomniała poprzedniczka, to na pewno no, tutaj będziemy mieli troszeczkę inne zdanie, chociaż także uważam, że powinno to być pod jakąś kontrolą. Chociażby gminy powinny mieć większą autonomię w tym.
No właśnie, czy to jest duży problem, panie Macieju, bo ja wczoraj sobie obdzwoniłem kilka gmin i w zasadzie to jest tak, że w tych mniejszych gminach to tych wniosków było za rządami poprzedniej ustawy około 150, 200, 250, 300 rocznie. Pozytywnie załatwiano około 90-85%, przy czym odmowy zazwyczaj zdarzały się w stosunku do podmiotów gospodarczych, które nadal muszą występować o zezwolenie na zgodę. Czy więc w związku z tym te przepisy są rzeczywiście tak nieżyciowe, te nowe? Czy właściwie jakby usankcjonowały tylko to, co tak naprawdę się działo?
Dokładnie tak, bo jeżeli chodzi też nie tylko o podmioty gospodarcze, ale o nas, o gminy, to oprócz tego obwodu, tak, gdzie też uważam to akurat za korzystne dla nas, bo teraz jest mierzone na wysokości 130 centymetrów.
Wcześniej było niżej, tak?
Obwód drzewa umożliwiający ocenę wycięcia i koszty wycięcia. Tak, tu wyjaśnijmy, skąd się bierze ten 1,30 m.
Dokładnie.
To się nie zmieniło.
To się dla nas za dużo się nie zmieniło.
Dobrze, a pytanie do pani wójt Pszczółek. Czy w jakiś sposób konsultowano z samorządowcami, z państwem tą ustawę? Ale też tu bardzo ciekawą rzecz powiedział pan Maciej Haberski. Czy więcej autonomii dać gminom w zarządzaniu tą zielenią?
Znaczy ja nie do końca mogę się zgodzić z kolegą. Przepraszam kolegę serdecznie, ale nie do końca, dlatego że nie konsultowano, tak? Nic mi o tym nie wiadomo, chociaż ja całą pocztę każdego dnia czytam, więc powinno mi to wpaść w oko.
Ale ja tak powiedziałem właśnie, że nie było konsultacji.
Ja to wiem, tylko nie do końca się zgadzam z tym, że przekazywano, pan redaktor powiedział, 90% wydawano pozytywnych decyzji, ale proszę państwa, była wiedza. My wiedzieliśmy i jak była wydana decyzja, to pracownik, specjalista od ochrony środowiska był w terenie, obejrzał drzewo i powiedział, okej, można wyciąć. A to znaczy tylko o tym, że mieszkańcy składali wnioski o wycinkę i mieli zdrowy rozsądek, że wycinali drzewa chore, wycinali drzewa, które zagrażają bezpieczeństwu i tak dalej, i tak dalej.
Natomiast czyli chce pani wójt powiedzieć, że liczy się właściwie zgłoszenie powinno być, a nie decyzja urzędu?
Wystarczyłaby, bo gdyby były zgłoszenia, gdyby wprowadzono do tej ustawy z całym szacunkiem do własności prywatnej informację, że ma się zgłaszać do gminy, to my, pracownik pojedzie, zobaczy drzewo.
Jest to pierwsza bariera, tak?
Ewidentnie. I to by wystarczyło. Rzeczywiście, nie ma potrzeby tych decyzji, które są tam administracyjne. Niech będzie szacunek do własności. Ale zgłoszenie i potem wyjazd w teren, obejrzenie, to jest element edukacyjny również dla mieszkańców.
A tu pytanie do dyrektora z Lasów Państwowych. No nie dotyczy to oczywiście państwa bezpośrednio, ale jako eksperta pana zapytam. Ta kwestia zgłoszenia samego, to rzeczywiście byłaby taka psychologiczna bariera. Czasami, bo tak naprawdę tą debatę czy dyskusję o wycince drzew trochę zdominowały obrazki z Warszawy, które wszyscy widzimy w internecie, tak, czy w telewizji, gdzie rzeczywiście całe skwery są wycinane i wygląda to koszmarnie. Natomiast czy sam fakt zgłoszenia byłby taką barierą, pana zdaniem, jakby powstrzymującą przed największymi patologiami?
Znaczy jestem przekonany, że to jest bardzo dobry pomysł i faktycznie zapowiadana zmiana w tych przepisach być może powinna pójść właśnie w tym kierunku, że nie zostawiamy tego tematu jakby na żywioł, ale właśnie wymagamy przynajmniej zgłoszenia do gminy. To już powoduje, że właściciel działki zastanowi się, czy faktycznie trzeba wyciąć to drzewo, czy może niekoniecznie. Wie, że w tym momencie
urząd zyskuje trochę czasu, tak?
To też. Natomiast to przede wszystkim to przede wszystkim też jest pewnym elementem takim edukacyjnym dla społeczeństwa i właśnie podnoszenia świadomości, bo tak naprawdę problem rozbija się o tą świadomość. Bo ludzie, którzy mają świadomość, że drzewa w krajobrazie są potrzebne w miastach, na wsi, tworzą krajobraz, tworzą naszą przestrzeń życiową, no 15 razy się zastanowią, zanim podejmą decyzję, że faktycznie to drzewo, to, że mu spadają liście na chodnik, że to mu faktycznie przeszkadza. Co jest dla mnie absurdem kompletnym, no ale niektórzy tak myślą. Natomiast no, sam fakt zgłoszenia już jakby jest tym elementem dodatkowej jakby refleksji nad tym tematem.
W programie Nie Tylko Metropolia rozmawiamy o tym, co się dzieje obecnie z drzewami w naszym kraju. Do dyskusji wrócimy za kilka minut.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
W programie Nie Tylko Metropolia wracamy do dyskusji na temat wycinki drzew, która skumulowała się na początku roku w związku z nowymi przepisami. Przypomnę, w studio Radia Gdańsk w Słupsku nasz dziennikarz Przemysław Woś oraz wiceburmistrz Kępic Maciej Haberski, a w studio witamy w Gdańsku ponownie. Adam Kwiatkowski, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Joanna Rajs, wykładowca akademicki i architekt krajobrazu i Hanna Brejwo, wójt gminy Pszczółki. Kilkakrotnie w studio padło takie stwierdzenie, że ludzie są świadomi, jakie jest znaczenie zieleni, jakie jest znaczenie drzew. My czekamy oczywiście na SMS-y od słuchaczy pod numerem 603060606. Czy państwo widzicie w swoim otoczeniu jakieś patologiczne przykłady wycinki, czy takiej ponadmiarowej wycinki? Natomiast skoro samorządowcy są przekonani, że wygląda to całkiem nieźle, pani Joanno, skąd się w takim razie bierze ta duża skala wycinek jednak pokazywana czasami przez media? Czy to tak naprawdę pod przyszły przemysł, pod przyszłe inwestycje, czy pani zdaniem inne aspekty tu decydują?
Wygląda to różnie. Mam wrażenie jednak, że faktycznie zwykły przysłowiowy szary obywatel jest tutaj najczęściej faktycznie jakoś bardziej ostrożny. Obserwować to, co się obserwuje, może gdzieś tam jednak dawać do myślenia, że szczególnie na przykład u nas w Gdańsku, przykład sprzed paru dni, czyli okolice Ręku, tereny, które są, wiemy z założenia, tam się przemysł mocno rozwija i faktycznie teraz można samemu pojechać i zobaczyć, że tam w okolicach właśnie ulicy Nowy Świat, w okolicach ulicy Wenus i tak dalej odbywa się jakaś taka wzmożona wycinka, więc można pomyśleć, może to dać do myślenia, że faktycznie gdzieś tam te zapisy i te furtki mogą doprowadzać do tego, że do jakichś nadużyć, do tego, że gdzieś tam ktoś będzie prawo próbował obejść. Ja jeszcze chciałabym tylko
wejdę.
No właśnie.
Dlatego, że to, co pani tu powiedziała, trzeba pamiętać, że plan zagospodarowania przestrzennego, pomimo że ma przeznaczenie pod przemysł i usługi, nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy dotyczącej drzew. W związku z powyższym, jeżeli ktoś ma taką działkę i ma chęć za jakiś czas wybudować, zainwestować, to dzisiaj przeszkadzają mu te drzewa. I dzisiaj wykorzystuje tą ustawę właśnie na zasadzie, że jest moja prywatna własność, wycinam i przygotowuję teren pod inwestycje. Nie ma spójności między dwiema ustawami.
Taki przykład.
Tak, poprosimy
taki przykład troszeczkę patologiczny w internecie, ale on rzeczywiście może mieć miejsce. Sytuacja, w której ktoś ma bardzo atrakcyjną działkę, prywatny właściciel w centrum miasta, wycina wszystkie drzewa, karczuje je i następnie sprzedaje tę działkę
właśnie,
już wykarczowaną podmiotowi prywatnemu, który na przykład buduje domy na sprzedaż,
dokładnie
mieszkania
tak
na sprzedaż.
Przemku, jest jeszcze brutalniejsza wersja, jest opisana brutalniejsza wersja tego, co powiedziałeś, że firma oddała teren w zarządzanie osobie prywatnej na podstawie umowy. Ta osoba wycięła drzewa i umowa została rozwiązana na podstawie jakiejś mniej czy bardziej fikcyjnej podstawy faktycznej i tak naprawdę po 2 tygodniach został zwrócony teren bez drzew.
I to jest ominięcie prawa, ponieważ rzeczywiście w ustawie jest napisane, że zarządzający mogą dokonać wycinki za zgodą właściciela nieruchomości. Czyli ktoś jako osoba fizyczna chce sobie odpocząć i zrobię sobie relaks, więc wycinam drzewa, tak?
Pobawię się w drwala, tak?
Dokładnie,
tak.
A potem się okazuje, że w tym miejscu powstaje ogromna działalność gospodarcza.
Ja tutaj, jeżeli chodzi o tą świadomość, jeszcze też chciałabym mały kijek w mrowisko, bo pozornie wydaje, czy na pewno świadomość rośnie, to prawda, jeżeli chodzi o o świadomość społeczeństwa co do wartości drzew i dużo tutaj też między innymi Radio Gdańsk dużo dobrego robi w kierunku uświadamiania. Ale niestety nie do końca jeszcze to wygląda tak różowo, ponieważ faktycznie i tutaj znowu odwołam się do ustawy i do zapisów, które do jednego worka wrzucają drzewa wszystkie gatunki topoli, wszystkie gatunki wierzb
właśnie
razem
tutaj
z gatunkami
przepraszam,
obcymi.
Tu tak. Przepraszam, bo mamy bardzo ważnego SMS-a, napisała do nas pani Helena i właśnie w sprawie wycinki drzew. Co z topolami? Ponoć są bardzo szkodliwe dla astmatyków. W maju zaczyna się pylenie topoli. Moje mieszkanie mieści się 100 metrów od parku. Okno mam w stronę parku. W czasie pylenia w moim mieszkaniu wlatuje dużo pyłu, co jest dla mnie bardzo uciążliwe. Czyli jest to pewien fakt, czy jest to pewien mit?
Jeżeli chodzi w ogóle o alergików, astmatyków i pylenie drzew i drzewa, które są przyczyną w ogóle astmy i to już jest w ogóle inna historia na kolejną w ogóle na audycję moim zdaniem na temat mylnego, ponieważ astma bierze się od tego, że mamy duże zapylenie w miastach w ogóle, czyli bardzo zły stan środowiska, bardzo zły stan powietrza w miastach, który między innymi jest wzmagany przez brak drzew w mieście. Brak drzew to jest wyższa...
Czyli te topole to mit, pani zdaniem?
To jest wyższa suchość powietrza, który jakby...
Eskaluje
sytuację, czyli eskaluje zapylenie. I tak naprawdę pierwotnym źródłem astmy i pierwotnym źródłem... I są na to badania naukowców, które to potwierdzają. Jeżeli chodzi o samą topolę, to właśnie ja mam... No, tutaj ta świadomość i wsadzanie topoli naszych. Mamy trzy gatunki naszych rodzimych topoli. To jest topola czarna, topola biała i topola osika. I nie można jej wkładać do jednego i tego samego worka razem z topolami balsamicznymi, z topolami obcymi, które zostały do nas przywleczone i sadzone w latach 50., 60., 70.
Ale przepraszam, czy to znaczy, że pani zdaniem powinna być taka sytuacja, już odwołując się do tych przyczyn ogólnozdrowotnych, tak to nazwijmy, że jednak ustawa powinna rozróżniać te drzewa, które można wyciąć, a które nie z przyczyn takich właśnie użytecznościowych?
Nie, znaczy ustawa rozróżnia dwie grupy drzew. Drzewa tak zwane gorsze, które można wyciąć dopiero, czy które można bezkarnie wyciąć do 100 centymetrów, do 100 centymetrów od obwodu. I tutaj mamy gatunki obce, typu klon jesionolistny, klon srebrzysty, robinia akacjowa, które faktycznie są drzewami inwazyjnymi. Jest inwazja robinie akacjowej w lasach. Także to są gatunki, i tu się zgadzam, nie mam w ogóle żadnego problemu, to są gatunki obce. Ale nie można w tym samym no i oczywiście to pole obce, które właśnie bardzo mocno się rozsiewają w krajobrazie i między innymi doprowadzają do tego, mieszając się z naszymi rodzimymi gatunkami topoli, doprowadzają do tego, że topoli czarnej właściwie już prawie jest...
Trudno znaleźć
topolę czarną. Wręcz moim zdaniem nawet może prawie i pod ochroną powinna być z tego punktu widzenia, więc wycinanie topoli obcych, gatunków obcych, tak zwanych, wrzucając je do jednego worka, to nazywamy topolami balsamicznymi, bo trudno jest bardzo je odróżnić, bo one tak się bardzo mocno mieszają, że właśnie trudno...
Czyli tutaj... troszeczkę reasumując, tak. Inaczej traktujmy rodzime gatunki, a inaczej
absolutnie
te, które
tak. I muszę jeszcze tutaj pociągnąć, tylko skończyć temat, dlaczego te topole i wierzby są takie ważne, ponieważ to są drzewa, które rosną naturalnie w zbiorowiskach nadwodnych, w łęgach nadwodnych i w olcach, czyli przy wodzie stojącej i płynącej. I one oprócz tego, że oczywiście regulują powietrze, nawilżają i tak dalej, czyli mikroklimat poprawiają, to jeszcze są naszym bardzo dużym sprzymierzeńcem przy ostatnich problemach podeszczowych, zalewania miast i tak dalej.
Chronią przed powodzią, pośrednio.
Ogólnie regulują stosunki wodne, czyli wtedy, kiedy jest wody za dużo, sprzyjają odwadnianiu, ale wtedy, kiedy mamy okresy suszy, gdzie mamy latem bardzo duże problemy w tej chwili, przecież maj, gdzie nam rosną zboża, gdzie jakby potrzebujemy tej wody najwięcej, opadów jest bardzo mało, a zadrzewienia powodują, że to lustro wody, wód podziemnych jakby nie opada za nisko i ta woda jest łatwiej dostępna dla roślin, które my chcemy uprawiać. Także tutaj nie wylewa, tutaj po prostu robiąc taką furtkę...
Różnicujmy też gatunki drzew,
tak,
po prostu.
Tak, tak. No zadrzewienia śródpolne i nadwodne, bo to jest furtka, Artur, na eliminację takich zadrzewień.
Jeżeli można, to oczywiście. Chciałem państwa jeszcze zapytać o jedną jedną rzecz. Czy w Państwa opinii sama zapowiedź, czy możliwość karania osób za nielegalną wycinkę czy drzew jest właściwym kierunkiem? Czy nie lepiej promować na przykład wysokością podatku od nieruchomości, różnymi ulgami, osoby, w których na przykład w nieruchomościach ta część zielona jest szczególnie duża, albo są drzewa, są krzewy i tak dalej, i tak dalej. Czy nie lepiej zachęcać, zamiast zapowiadać, że będzie się karać?
Zawsze zachęty są lepsze, szczególnie w sytuacji, kiedy...
Przepraszam, chyba nie takie.
To pani wójt jakiego typu?
Chyba nie takie. Podatki tego typu to na pewno nie. Dlatego, że za dużo byśmy tutaj mieli opinii subiektywnej, która nie będzie, będzie zawsze niesprawiedliwa społecznie. Zdecydowanie. Natomiast Edukacja.
I jeszcze tak, raz edukacja. Tak, to na pewno. Ale ulgi, jakieś zachęty też mogą tutaj, ja tutaj jestem fanką ulgi.
Natomiast problemem jest, myślę, to, że ta ustawa i jak inne również, wiele innych, wchodzi zbyt szybko. Tak. I nie ma tego czasu na edukację, na wytłumaczenie i jakby ograniczenie właśnie takich sytuacji, które się wydarzyły i doszło do tego zarżnięcia tak wielu drzew.
To ja też tylko przytoczę dwa SMS-y pokazujące, jakie emocje budzi nasza dyskusja. Różnica 40 sekund w zasadzie do wypowiedzi pani Joanny, dwa zupełnie sprzeczne SMS-y. Wytnijmy wszystkie drzewa, na większość znajdzie się jakiś alergik. Zbudujmy drugą Islandię, zaczynając od likwidacji drzew. To oczywiście ironicznie odczytuję. Natomiast drugi był taki, przepraszam, ale pani nie ma doświadczeń z alergią, to pole uczulają. Ja umieram tylko podczas pylenia, a nie mam astmy.
Ale nie umiera pani, niech pani mi uwierzy, od topoli, którą ma pani za oknem. Bo pyły z tej topoli prawdopodobnie alergizują jakiś kilometr dalej.
Jest jeszcze jeden SMS i tutaj pytanie, myślę, że do pana dyrektora Kwiatkowskiego. A mianowicie sytuacja taka. Mam koło domu poletko sosen i świerków 12-13-letnich. Był kłopot z wycięciem, ale jak były małe, było ok. Teraz ludzie podrzucają mi śmieci, gruz, butelki. Jest nakaz wywozu tych śmieci pod karą grzywny, oczyszczony teren, znowu zanieczyszczony. Czy tutaj tak naprawdę człowiek, który ma taką sytuację, że no ktoś mu niszczy, brudzi, to rzeczywiście przychodzi administracja, każe oczyścić, czy tu nie ma znikąd pomocy?
Tak naprawdę kwestia śmieci, odpadów w dzisiejszych przepisach jest w kwestii gminy.
Ale życie życiem.
Natomiast życie życiem i my to też w lasach obserwujemy, proszę Państwa. Ten przykład, który ktoś podał tutaj w SMS-ie, nie jest odosobniony. My w lasach mamy naprawdę duży problem z tym, że mimo przepisów odnośnie gospodarowania odpadami, co chwila mamy podrzucane śmieci do lasu. Natomiast tam się pojawił taki element, że to był grunt nieleśny, pojawiły się drzewa, tak, bo był to grunt nieużytkowany. I tutaj ta ustawa też jakby wprowadziła pewną regulację umożliwiającą odtworzenie uprawy na terenie, który był terenem rolnym przez ostatnie kilkanaście lat zarósł drzewami. I tak naprawdę poprzednie przepisy totalnie blokowały taką łatwość odtworzenia uprawy rolnej. Ponieważ drzewa, które przekroczyły wiek 10 lat, no już podlegały ochronie. Dzisiaj te przepisy to zniosły, więc właściciel pola, który chce odtworzyć jakby produkcję rolną, ma dużo, no ma prostą sprawę.
Wcale nie, przepraszam, pan nie ma racji, panie dyrektorze. Z całym szacunkiem, rolnicy to jest działalność gospodarcza, podlegają ustawie i decyzji. Nie wolno rolnik.
A czy rolnicy są według nowych przepisów osobno potraktowani?
Podlegają.
Tak, jest tutaj osobny zapis dotyczący rolników.
Ale tutaj temat rolników jakby jest ujęty.
Jest osobno ujęty.
Jest ta furtka umożliwiona.
Tak, wcześniej.
To może pytanie do burmistrza Kępic, wiceburmistrza, dlatego że już mówił częściowo ta brzoza pochylająca się nad sklepem.
Brzoza terrorystka.
Tutaj też jest kilka SMS-ów od państwa. Państwo piszecie, koło mojego płotu rosną kilkunastometrowe świerki. Ostatnio rozsadzają fundamenty w domu. Czy państwo takich zgłoszeń na zalesionym terenie gminy, jak pan mówił, macie dużo? Czy ta brzoza terrorystka, jak tu żartujemy w studio, to był taki jeden przykład najbardziej jakby widowiskowy i spektakularny? Czy takich sytuacji jest więcej?
Ależ skąd? Szanowni Państwo, ja mogę ich wymieniać po stokroć. Kolejnym takim przykładem będzie...
Czyli to jest realny problem mieszkańców, tak?
Tak. Tak, no na przykład właśnie Ksawery, który już był chyba 4 lata temu, jak mnie pamięć nie myli.
Chodzi o huragan, tak?
Huragan. I na jednej z dróg, wzdłuż której rosną kasztanowce, teraz to są kikuty, które dalej zagrażają, my dalej występujemy cały czas o ich wycinkę, one są częściowo wycinane, a na każdej sesji, na każdym zebraniu z mieszkańcami, my wciąż słyszymy, czy musi ktoś zginąć, czy drzewo ważniejsze i
rozumiem,
i tak
że
dalej.
Zgody na ich usunięcie nie ma.
Nie, dalej nie ma, są jakieś częściowe i są jedne wycinane, to jest akurat przy drodze powiatowej, tam za pośrednictwem Zarządu Dróg Powiatowych to się... Ale cały czas jest tym problem, ale chciałbym jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, jakie my mamy sygnały od mieszkańców. Szanowni Państwo, co nie jest uregulowane? Legalność pochodzenia. Bo
drewna, tak?
Drewna, bo przecież nie każdy, kto wycina na swojej prywatnej działce, ja nie mówię o tych patologiach, o których mówiliśmy tam wcześniej, ale osoba fizyczna ma działkę gdzieś oddaloną i transportuje to, później już drewno, wycięte drzewo, do swojego i zostanie zatrzymane na przykład przez Straż Leśną. Jak ma udokumentować pochodzenie tego drewna? Samo ono chodzić z lasów.
Tutaj jakby dopowiedzmy jedną rzecz, a jak wygląda w skali gminy pszczółki? Czy takie zagrożenia wynikające z drzew, z rozrastania się nadmiernego, czy to jest fakt, czy to jest jednak
nie,
jakiś...
Nie, oczywiście, bo to jest problem zabudowy.
Czy tu też powinny być przepisy ułatwiające? Czyli
powinna
ta zmiana
być świadomość i edukacja ekologiczna znowu na temat gatunków, które... No bo świerk jest gatunkiem na przykład u nas naturalnie niewystępującym. Poza zasięgiem jesteśmy świerka, między innymi dlatego, że jest nieodporny na wiatry silne i on będzie się łamał. Dlatego nie powinniśmy sadzić już na pewno na terenach miejskich, bo jest iglakiem, rośliny iglaste są dodatkowo nieodporne na zanieczyszczenia powietrza. Podobnie jest z obcymi balsamicznymi topolami, wracam do nich, które też w miastach absolutnie zgadzam się, że tutaj jeżeli chodzi o tępienie drzew, to jak już to je tak, ale nie nasze rodzime.
Czyli i różnicować.
Różnicować tak, i jakby ja uczyć też ludzi na temat jakie gatunki sadzić i gdzie sadzić. Jak ludzie sobie sadzą drzewo 50 centymetrów...
Ale my mówimy o różnej sytuacji, bo ja rozumiem, że to jest punkt widzenia pani jako specjalistki, natomiast proszę zwrócić uwagę, że patrzymy na mieszkańców i każdego mieszkańca musimy traktować indywidualnie. Ludzie często kupują nieruchomość i na tej nieruchomości zostają określone drzewa. I okazuje się, że takie drzewo, korzenie tego drzewa wysadzają połowę ogrodzenia.
To jest inna sytuacja.
I tutaj myślę, proszę Państwa, zwykły, zdrowy rozsądek, który pozwoli szanować, bo można zrobić inne nasadzenia, rodzime, żebyśmy wracali w końcu do naszej natury i naprawdę można to świetnie sumować, że to wyjdzie na zero. Ale trzeba dużo zrobić.
Ale w takich sytuacjach... Bo ja dostałem z kolei SMS-a od znajomego, który napisał mi tak. Gdybym chciał wymyślić zemstę idealną pod rządami poprzedniej ustawy, jeżeli chodzi o drzewa, to zrobiłbym tak. Poczekałbym, aż mój zapiekły wróg wyjedzie gdzieś daleko, w nocy wszedł na jego działkę, wyciął wszystkie drzewa, a następnie zawiadomił o tym wszystkim policję. Dostałby taką karę, że nie wypłaciłby się do końca życia.
Nie dostałby kary, ponieważ te kary... Ja nie słyszałam, powiem szczerze osobiście, o nikim, kto byłby ukarany za wycinkę drzew, ponieważ one były...
Takich sytuacji było dużo
i to były bardzo wysokie kary. Panie dyrektorze,
I często były to bardzo absurdalne sytuacje.
I sama wydawałam takie decyzje.
Tak, w Gdańsku mieliśmy sytuację, że obserwowaliśmy wycinkę na...
Otrzymywały takie
kary. Wydmasz
nadmorskich. Przez przypadek na przykład uszkodziły.
Systematycznie. I bezkarne to było zupełnie.
Panie dyrektorze. Tak, ale proszę Państwa, były też takie sytuacje, że drzewo zostało naderwane przez wichurę, przyjechała straż pożarna, usunęła zagrożenie, bo to jest obowiązek. Obowiązek właściciela działki, natomiast nie było na to pozwolenia i właściciel został ukarany olbrzymią karą.
I ona została wyegzekwowana, panie dyrektorze?
Nie wiem tego. Tego nie. Natomiast zostało to zrobione zgodnie z prawem, bo wycięto bez zezwolenia. W związku z tym taki był też zamysł ustawy, żeby w takich sytuacjach ułatwić usunięcie takiego drzewa, a powiedzmy sobie otwarcie, właściciel działki odpowiada za bezpieczeństwo osób. W związku z tym a drzewo
zgadzam
jest
się, ale
niestety
jeżeli
zagrożeniem
taka, jeżeli w takiej sytuacji byłaby naliczona kara, no to nie byłoby zgodne z prawem. Naliczenie kary nie byłoby zgodne z prawem. Jeżeli ktoś by coś takiego zrobił, to jakby...
No, ale takie przypadki się zdarzały.
To też była patologia.
Co prawnik, to da inną opinię.
Ale to też była patologia. Ja jeszcze wrócę, bo tutaj na początku padło słowo o tym, że ta ustawa nie dotyczy lasów. To po co jest wprowadzony artykuł 14b? Właściciele lasów, wszyscy realizują cele i zasady gospodarki leśnej w sposób przez siebie określony. Ale, dlaczego? Ale, po co jest ten zapis w zmianie
ustawy?
Ale
pani Joanno, ustawa nie zwalnia nigdzie z obowiązku posiadania planu urządzenia lasu i prowadzenia gospodarki.
No to po co jest ten zapis?
Planem...
Ja tylko pytam.
Pytanie do ustawodawcy. No,
po co się wprowadza
ale to pokazuje,
takie zapisy?
Dotyczy jak, jak słuchacze widzą, dyskusja bardzo gorąca, bardzo dużo wątków z tym związanych. Wnioski, które po naszych 45 minutach rozmowy można powiedzieć, chyba nie ma takiej rzezi na Pomorzu i tutaj sytuacja wygląda chyba lepiej niż w innych miejscach kraju, co jest pozytywne. Na pewno była potrzeba zmiany dotychczasowych przepisów. Natomiast te zmiany, które zostały wprowadzone, chyba poszły za daleko. Wszyscy jesteśmy zgodni, czy goście Radia Gdańsk są dzisiaj zgodni, że najlepszą procedurą byłoby wprowadzenie systemu zgłoszeń zamiaru wycięcia drzewa i to by część problemów rozwiązało. Ja serdecznie dziękuję. Przypomnę, w naszym studio w Słupsku Przemysław Woś z Radia Gdański, wiceburmistrz Kępic Maciej Haberski, a w studio w Gdańsku Adam Kwiatkowski, dziękuję. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Joanna Rajs, wykładowca akademicki,
dziękuję
architekt
bardzo.
Krajobrazu i Hanna Brejwo, wójt gminy Pszczółki.
Dziękuję
a ja
bardzo.
Państwu dziękuję za uwagę. Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk.